Witam serdecznie. Moim Państwa gościem jest pan mecenas Leszek Kieliszewski, adwokat.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Porozmawiamy o projekcie ustawy, który został skierowany w ostatnich dniach do konsultacji. Jest to projekt o kryptoaktywach. Pierwsze pytanie, zupełnie podstawowe. Czy kryptoaktywa to są kryptowaluty? I co to są kryptowaluty?
Kryptowaluty są kryptoaktywami, ale nie każde kryptoaktywo jest kryptowalutą. Są na przykład tokeny, które są kryptoaktywami, ale nie są kryptowalutami. Ale w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Bitcoin jest kryptoaktywem i jest to zasadnicza część, która będzie regulowana. Znaczy obrót tymi kryptowalutami to jest jakby zasadniczy trzon tej regulacji, a tokeny są również regulowane, ale są mniej istotne.
Okay. Mamy projekt o kryptoaktywach. Czy taka ustawa jest w Polsce potrzebna?
To znaczy można powiedzieć takie gorzkie nareszcie co do tej ustawy, bo ta ustawa była wiele lat wyczekiwana, apelowało o nią środowisko związane z branżą kryptoaktywów czy kryptowalut. Polski ustawodawca się nie spieszył do uregulowania tej dziedziny. Założenie było takie, żeby się skutecznie pozbyć firm świadczących usługi na rynku kryptowalut z Polski. I trzeba powiedzieć, że to zadanie się udało, bo w Polsce nie ma ani jednej giełdy kryptowalut. Wszystkie one zostały wyprowadzone za granicę.
Dlaczego?
Dlatego, że jest to rynek, który wiąże się z pewnym ryzykiem. Są ludzie, którzy mówią, że Bitcoin będzie warty milion dolarów, ale są tacy, którzy mówią, że to będzie nic nie warte. I dzisiaj trudno powiedzieć, którzy mają rację. A KNF podchodzi ostrożnościowo i nie chce zostać ostatnim chłopcem do bicia. I myślą tak. Jeżeli to się wywali i okaże się, że jest to bańka spekulacyjna, to ludzie będą mieli pretensje do nas,
że nie reagowaliśmy.
W związku z tym, po co mamy tym zarządzać i stworzyć całą infrastrukturę, jak można po prostu zrobić tak zwany derisking, czyli wyrzucić te firmy na zewnątrz. Jak to zrobić? Po pierwsze zabronić dostępu instytucjom finansowym nadzorowanym świadczenia usług dla branży kryptoaktywów. Brak dostępu dla firmy do rachunku bankowego oznacza brak możliwości prowadzenia działalności. Drugie narzędzie, wpis na listę ostrzeżeń publicznych, że firma nie spełnia wymogów ustawy o usługach płatniczych, co się wiąże automatycznie z postępowaniem karnym. I te działania wystarczyły, żeby wszystkie firmy kryptowalutowe, które działały w Polsce, przeniosły swoją działalność za granicę. W związku z tym w tej chwili tych firm nie ma, więc pojawia się ustawa,
która pozwoli prowadzić tę działalność.
Ale bardzo po nie w czasie, bo czas na tą ustawę był wiele lat temu. Ja tą ustawę przeczytałem i w ogóle to jest zabawne, że mówimy o nią ustawa, bo bardziej powinniśmy powiedzieć, że jest to suplement do rozporządzenia Komisji Europejskiej. Ustawa ma 82 artykuły.
Wyjaśnijmy widzom, że mamy coś takiego jak rozporządzenie unijne, tak, które już częściowo weszło w życie, zacznie być stosowane w połowie tego roku, a większość przepisów wejdzie pod koniec roku. Jak rozumiem, ta ustawa nawet by nie była konieczna, bo przecież unijne rozporządzenia są stosowane wprost, prawda?
Unijne rozporządzenia są stosowane wprost i Unia Europejska postanowiła, że ten rynek trzeba w końcu uregulować. To znaczy nie da się zabronić korzystania Europejczykom z tych usług, a jednocześnie pozostawienie wolnej amerykanki wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem dla uczestników tego rynku. Zwłaszcza po kilku światowych, spektakularnych bankructwach branży kryptowalut. Zresztą w Polsce takie zdarzenia również niestety miały miejsce. Więc co do zasady jest to rynek, który trzeba uregulować. Pytanie, czy właśnie w taki sposób. Rozporządzenie Unii Europejskiej jest dokumentem przemyślanym, czego niestety nie można powiedzieć o projekcie ustawy. No bo jeżeli na 82 artykuły w 52 odwołuje się do rozporządzenia 1114, to tej ustawy osoba, która nie zna jednocześnie biegle rozporządzenia, nie jest w stanie przeczytać i zrozumieć, o co w niej chodzi. Jest więc fatalnie napisana pod względem legislacyjnym. Ale jest też fatalnie napisana merytorycznie, to znaczy pisała ją osoba czy osoby, które kompletnie nie rozumiały tego rynku, nie rozumiały problemów, a ustawa powinna rozwiązywać problemy, które występują w rzeczywistości.
A nie je mnożyć.
Więc jeżeli ktoś nie rozumie problemów, które ma rozwiązać, no to nie jest w stanie napisać ustawy, która stanowi jakieś remedium na te problemy. I po trzecie, pod względem konstytucyjnym uważam, że narusza ona ustawę zasadniczą z tego względu, że dopuszcza ona sytuację, w której KNF może nakazać obywatelowi sprzedanie posiadanych przez niego kryptoaktywów. Jest to nazwane zmniejszeniem pozycji, a zgodnie z konstytucją nie można obywatela wywłaszczyć ani pozbawić jego własności. Więc pod tym względem jest to ustawa również nieprzemyślana.
Ale rozumiem, że to rozwiązanie nakazujące pozbycie się tego, czego każą tam się pozbywać, nie jest wprost przepisane, te fragmenty nie są wprost przepisane.
Nie, to jest tutaj pomysłowość naszych legislatorów, która poszła w kierunku nadania bardzo daleko idących uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego. I oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego musi mieć skuteczne narzędzia, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu na rynku kryptowalut. Jest to zupełnie zrozumiałe. Jednak w tych narzędziach musimy również uwzględnić bezpieczeństwo obywateli. Oprócz tego, że komisja może nakazać sprzedaż, to znaczy subiektywnie komisja może powiedzieć, naszym zdaniem, ty obywatelu masz za dużo takiej a takiej kryptowaluty, zamknij pozycję, nieważne ze stratą, z brakiem możliwości uzyskania zysku, ale zamknij. Ale może też zamrozić takie aktywa i powiedzieć tak, my subiektywnie, Komisja Nadzoru Finansowego uważamy, że te pieniądze mogą pochodzić z przestępstwa, obojętnie jakiego. Blokujemy rejestr na 96 godzin i potem zawiadamiamy prokuraturę o tym, że takiej blokady dokonaliśmy. Prokurator może kolejne 6 miesięcy. Przez te 6 miesięcy nie można sprzedać, kupić, przenieść, przetransferować własności.
Firma pada po prostu.
Nawet nie chodzi, bo to nie chodzi o firmę, chodzi o obywatela. Kupiłem ja kryptowalutę, i KNF subiektywnie uznał, że nie mogę nią w żaden sposób rozporządzać. Zawiadamia prokuraturę, bo KNF podejrzewa przestępstwo.
A skąd się KNF dowie, że ten obywatel kupił tę kryptowalutę?
Dlatego, że te instytucje, które będą prowadzić tą działalność na rynku kryptoaktywów, mają obowiązek informowania KNF-u o tym, co się dzieje na rynku. I KNF ma bardzo daleko idące uprawnienie do dostępu do informacji. Natomiast problem polega na tym, że obywatel ma zablokowane swoje aktywa, które są takie same jak pieniądze w banku, ale nie jest podejrzany o żadne przestępstwo, nie zostały mu postawione żadne zarzuty i w zasadzie nie ma środków odwoławczych w drodze sądowej. Czyli na podstawie subiektywnej decyzji, najpierw KNF-u, a potem prokuratury, bez postawionych zarzutów, można zamrozić komuś pieniądze. I uważam, że to rozwiązanie jest niedopuszczalne. Ono jest stosowane w tej chwili, jeżeli mówimy o sankcje, jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu terroryzmowi, i to jest zrozumiałe. Ale stosowanie tego samego narzędzia subiektywnie przez Komisję Nadzoru Finansowego uważam, że jest za daleko idącym uprawnieniem i z tego trzeba się wycofać.
A czy obywatel w takiej sytuacji ma jakąś ścieżkę odwoławczą?
No w zasadzie nie. Może czekać.
I co potem?
A potem, jak minie 6 miesięcy, no to albo zostaną mu postawione zarzuty w postępowaniu karnym, i wtedy może być to w drodze zabezpieczenia majątkowego kontynuowane, a jeżeli nie zostaną mu postawione, no to będzie mógł swobodnie dysponować. Natomiast przy rynku, który ma tak dużą zmienność, to znaczy przez pół roku cena może się zmienić o 50%, o 60% w jedną albo w drugą stronę, no to jak obywatel zarobi, no to jeszcze pół biedy, no bo zarobi, ale jeżeli straci, bo dzisiaj Bitcoin kosztuje około 55 tysięcy dolarów, a za 6 miesięcy może kosztować 30 albo 80. Jak będzie kosztował 30 i ten obywatel stracił, to kto mu za to zapłaci?
No, nikt. Ryzykowny rynek. Ale nie chcę mi się wierzyć, nie ma żadnej ścieżki odwoławczej, żeby podważyć to rozstrzygnięcie?
W tym trybie nie ma. W tym przewidzianym trybie nie ma. KNF blokuje, następnie zawiadamia prokuraturę. Prokuratura kolejne 6 miesięcy ma uprawnienie bez postawienia zarzutu.
W projekcie zapisane są też wysokie kary. Co pan o nich sądzi?
Wysokie kary, patrzę tutaj na ten projekt i są emitenci kryptowalut, to znaczy ktoś chce mieć swoją kryptowalutę i zaczyna ją sprzedawać. Jeżeli robi to bez zezwolenia, to kara jest 10 milionów złotych.
A zezwolenie, przepraszam, nie jest zbyt drogie z tego co pamiętam, to jest tam kilka tysięcy euro, tak?
Kilka tysięcy euro to jest opłata za nadzór KNF, bo może nie wszyscy wiedzą, ale KNF nie jest finansowany z budżetu państwa, tylko instytucje nadzorowane płacą na ten nadzór. Więc kilka tysięcy euro to jest opłata za nadzór nad KNF-em i to wynika z tej ustawy. Natomiast, żeby spełnić wymogi doświadczenia tych usług kryptowalutowych, żeby być dostawcą tych usług, być giełdą, no to jest to działalność bardzo kapitałochłonna i tego się nie da robić na małą skalę. Tutaj mówimy o zasobach rzędu przynajmniej kilku, jak nie kilkunastu milionów złotych, żeby to w ogóle zaczynać. Wracając do kar, jeżeli jest ten emitent, który wypuszcza na rynek kryptowaluty bez zezwolenia i jest to przestępstwo zagrożone karą 10 milionów złotych grzywny. dużo, ale pieniądze też duże. Można zebrać od masy ludzi dużo pieniędzy, więc kara musi być odstraszająca. Ale są też przewidziane wypadki mniejszej wagi. Przykładowo ktoś w hotelu zrobi swoją kryptowalutę do zapłaty w barze. Jest to kryptowaluta, jest to z pominięciem ustawy. Ustawodawca przewidział też taki wypadek mniejszej wagi. Kara do 2,5 miliona złotych. Absurdalnie wysoka. A to może dotyczyć sytuacji zwykłych ludzi, którzy nigdy takie pieniądze nie widzieli. Ta ustawa jest nieadekwatna. Jeżeli dalej popatrzymy w przepisy karne, to odpowiedzialność karna grozi biegłym rewidentom za to, że nie przekażą na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wymaganej informacji. Ale bałagan polega na tym, że grozi im za to kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. To nie są kary przewidziane kodeksem karnym, tylko kodeksem wykroczeń. Więc pytanie, czy w przepisach karnych jest mowa o wykroczeniu, czy o przestępstwie? Kompletny brak logiki. Ta ustawa, tak jak powiedziałem, jest na wszystkich swoich warstwach niedopracowana. Na warstwie legislacyjnej, merytorycznej, konstytucyjnej. I wydaje mi się, że tej ustawy nie da się naprawić. I najlepsze, co można by zrobić, to po prostu napisać ją
od nowa. A liczy pan na to, że w ogóle tak się stanie?
Nie wiem.
Wracając jeszcze do kar, bo tam mamy też kary sięgające 67 milionów. Kogo one mogą objąć?
One mogą objąć emitentów i dostawców usług kryptowalutowych, na przykład jeżeli ktoś będzie prowadził giełdę kryptowalut bez wymaganego zezwolenia. I w tym momencie takie kary są możliwe. Natomiast to jest o tyle zrozumiałe, że jeżeli popatrzymy na to, jak wygląda ten rynek w skali światowej, no to ostatnio w Stanach Zjednoczonych było bankructwo firmy, gdzie straty wyniosły miliardy dolarów. W związku z tym wysokie kary przy możliwie dużej skali działalności są też zrozumiałe. Ale problem polega na tym, że w przepisach karnych trzeba dokonać rozróżnienia na te wypadki mniejszej wagi, dostosować wysokość tych kar tak, żeby były one racjonalne. I z jednej strony tam, gdzie jest wysokie ryzyko systemowe, to te kary muszą być wysokie, ale tam, gdzie dotyczy sprawa wypadków drobnej wagi, to one też muszą być adekwatne do tego naruszenia.
Czy ten projekt był w jakiś sposób konsultowany z branżą, czy może nie był, bo tej branży nie ma, jak rozumiem, w Polsce?
Tej branży oficjalnie w Polsce nie ma i ja mam cały czas wrażenie, jak czytałem ten projekt, że pisały to osoby, które kompletnie nie rozumiały rynku. I ktoś komuś kazał napisać projekt ustawy, w którym zostały poprzepisywane przepisy rozporządzenia, nawet jeżeli popatrzymy na definicję, zaraz pierwszych, no to informację poufną, rozumie się informację poufną w rozumieniu rozporządzenia 1114. Klienta rozumie się klienta w rozporządzenia 1114. Kryptoaktywie rozumie się kryptoaktywo w rozporządzeniu 1114. Te definicje są bez sensu, to znaczy mogę sobie wziąć rozporządzenie i nie jestem w stanie wiedzieć, kto jest klientem w rozumieniu tej ustawy, jeżeli jednocześnie nie otworzę rozporządzenia. I tak jest skonstruowany cały ten dokument. Tego dokumentu moim zdaniem nie da się naprawić. On powinien zostać napisany na nowo, w sposób przemyślany, rozsądny i odpowiedni, który z jednej strony da Komisji Nadzoru Finansowego narzędzia do kontrolowania rynku po to, aby był on bezpieczny dla końcowych użytkowników, przy czym te narzędzia, które Komisja Nadzoru Finansowego musi mieć, one nie mogą zagrażać bezpieczeństwu obywateli, którzy będą chcieli z tych usług korzystać.
Proszę mi powiedzieć, pokutuje taki stereotyp, no być może właśnie to jest tylko stereotyp, że kryptowaluty i ten cały rynek to tak naprawdę są narzędzia do rozliczeń w szarej strefie między przestępcami. Ile w tym jest prawdy?
Myślę, że jest w tym sporo prawdy, ale myślę, że w tym będzie prawdy coraz mniej.
Między innymi dzięki ustawie, tylko nie tej.
Między innymi dzięki rozporządzeniu, między innymi dzięki nadzorowi. Ja już wiele lat temu, zdaje się w 2021 roku, na łamach Rzeczpospolitej wskazywałem na korzyści uregulowania tej branży. Jeżeli dzisiaj ta branża faktycznie w jakiejś części, trudno powiedzieć w jakiej, ale w jakiejś na pewno, służy finansowaniu działalności nielegalnej, czy to handlu bronią, narkotykami, finansowaniem terroryzmu itd., itd., to jest to całkowicie poza wiedzą organów ścigania. W momencie, kiedy ta branża staje się regulowana, dostawcy usług są regulowani i mają obowiązek informować o tym, komu świadczą usługi, to w tym momencie państwo dostaje pewien zakres informacji. Więc lepiej jest dostać pewien zakres informacji, niż nie mieć żadnych informacji z tego punktu widzenia. Bo jeżeli dziś ktoś ma jakieś kryptoaktywo, to ono jest niemożliwe do wykrycia i ustalenia przez organy ścigania. Wprowadzenie regulacji na tym rynku, że mogą to świadczyć tylko podmioty kwalifikowane, powoduje, że można się do nich zwrócić i one będą musiały udostępnić te informacje. Więc to jest z pewnością korzyść ze względu na bezpieczeństwo państwa, ale też taką prewencję kryminalną przeciwko przestępstwu. Tak prawdą jest, że kryptowaluty w jakiejś mierze służą finansowaniu działalności nielegalnej i to jest sposób na przeciwdziałanie czy ograniczanie tej działalności.
Czyli podsumowując, potrzebujemy ustawy, ale nie w takim kształcie, jak przygotowany został projekt. Moim i Państwa gościem był pan mecenas Leszek Kieliszewski, adwokat. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.